Peter Hollins. Błyskawiczne przyswajanie umiejętności. Naukowe metody zapamiętywania i doskonalenia wiedzy. Wydawnictwo One Press. Czyta Wojtek Chorąży. Rozdział pierwszy. Nauka szybkiego przyswajania umiejętności. Jak wiele dzieci, tak i ja zostałem w pewnym momencie przymuszony do nauki gry na instrumencie. Rodzice dali mi do wyboru pianino, saksofon lub skrzypce. Przy czym w naszym domu stało pianino, chociaż nikt z rodziny nie umiał na nim grać. Wydawało się zatem, że było ono wcieleniem wyraźnych preferencji ze strony moich rodziców i że tak naprawdę nie miałem żadnego pola manewru. Odpowiedziałem więc na te sugestie i zapisałem się na lekcje gry na pianinie, które miały się zacząć w następnym tygodniu. Chociaż uczyłem się grać przez w sumie 7 lat, to jednak nigdy się nie stałem wybitnym pianistą. Niektóre dzieci po prostu nie są w stanie grać w Carnegie Hall po tak krótkim okresie nauki. Czyż Mozart, aby nie komponował koncertów, kiedy miał zaledwie 4-5 lat? Ależ tak, lecz ja przez większą część tych 7 lat grywałem względnie proste utwory. Nie twierdzę, że moi rodzice wyrzucili pieniądze w błoto, ale na pewno się nie wyróżniałem. Byłem raczej przeciętniakiem. Czy był to skutek zwyczajnego braku talentu? Być może tak, a być może nie, kiedy się na to spojrzy z perspektywy czasu. Talent prawdopodobnie odegrał jakąś rolę, ale o ile dobrze pamiętam, miałem zdecydowanie za mało czasu na ćwiczenie i na próby przed występami. Sytuacji nie poprawiał wyraźny brak cierpliwości z mojej strony, ponieważ tamtego roku większość moich koleżanek i kolegów dostała górale, a ja te same piękne letnie miesiące, kiedy oni jeździli beztrosko na nowych rowerach, spędzałem uwięziony w domu, niezdarnie naciskając klawisze pianina. A przecież wcale nie chciałem wtedy siedzieć przy pianinie. Dlatego kiedy przy nim tkwiłem, nie byłem w stanie się skoncentrować. Miałem też takiego kolegę ze szkoły, który zaczął się uczyć gry na pianinie mniej więcej w tym samym czasie co ja. Początkowo współczuliśmy sobie nawzajem, ale z czasem zacząłem mu zazdrościć, ponieważ robił postępy znacznie szybciej niż ja. W kategoriach poziomów gry na pianinie kolega co roku przechodził na kolejny poziom, podczas gdy mój nauczyciel nawet nie próbował mnie pchnąć wyżej. W najlepszym razie pozostawałem na tym samym poziomie. Przez pierwszy rok występowaliśmy z kolegą na tych samych koncertach, ale w drugim roku nagle przestaliśmy. Kolega został zaproszony do udziału w recitalach bardziej zaawansowanych uczniów, ja zaś pozostałem w gronie początkujących. Nie przyszło mi wówczas do głowy, aby zapytać, co takiego kolega robił inaczej niż ja. Na pewno, niezależnie od talentu, znacznie więcej ćwiczył, odbywał więcej prób i był bardziej zdyscyplinowany. Znałem jego matkę i wiedziałem, że jest dość stanowcza i surowa. Ponadto słyszałem, że w czasach studenckich reprezentowała uczelnię jako tenisistka, więc potrafiła naprawdę mocno uderzyć drapaczką do pleców. Co akurat było prawdą. Czego potrzeba, aby nauczyć się czegoś na optymalnym poziomie w możliwie krótkim czasie? I znów, talent oczywiście może odgrywać w tym pewną rolę. Wola, aby w pokorze i z determinacją wziąć się do pracy oraz wytrwać do momentu, kiedy zacznie to przynosić oczekiwane rezultaty, również determinuje w dużym stopniu to, jak się uczysz. Zresztą początkowo te dwa czynniki, pokora i determinacja, zupełnie wystarczą, ale istnieją bardziej skuteczne i wydajne sposoby opanowywania nowych umiejętności bez względu na warunki, w jakich funkcjonujesz. Nauka nowych rzeczy kojarzy nam się zwykle z naszymi zainteresowaniami czy pasjami, robieniem na drutach, pływaniem, grą w tenisa, grą na instrumencie. Niemniej jednak proces ten może wywierać znacznie większy wpływ na twoje życie. Tak naprawdę opanowywanie nowych umiejętności odzwierciedla naszą zdolność do dokonywania radykalnych zmian we własnym życiu, jak również w okolicznościach, w jakich się znajdujemy w danym momencie. Jeśli rozumiesz, jak przyspieszyć ten proces w swoim przypadku, oznacza to po prostu, że potrafisz szybciej zmieniać własne życie w pożądanym przez siebie kierunku. Pomimo moich wczesnych przygód z pianinem, sztuka szybkiej nauki umiejętności odegrała kluczową rolę w mojej edukacji oraz karierze zawodowej. Co więcej, uważam, że może wywrzeć podobny wpływ na ciebie. Dlatego spróbuj się zagłębić w temat i zacznij uczyć się, jak się uczyć. Żyjemy w czasach, kiedy mamy szansę uczyć się różnych rzeczy szybciej niż kiedykolwiek dotąd w historii ludzkości. Wiadomości na prawie każdy możliwy temat, jaki chcemy zgłębić, są dostępne w zasadzie od ręki, choćby w postaci tanich czy nawet darmowych tutoriali online. Jeszcze nigdy nikomu nie było tak łatwo jak nam obecnie zgłębić interesujące zagadnienie, osiągnąć pewien poziom kompetencji, a nawet uzyskać oficjalne świadectwo ukończenia nauki w wybranej dziedzinie. A wszystko to jest możliwe w zaciszu własnego pokoju. 20 lat temu, jeśli ktoś nie znał jakiegoś faktu, to musiał pójść do biblioteki i poświęcić kilka godzin na wertowanie encyklopedii, by go sprawdzić. Kogóż by to nie znużyło? Dzisiaj wszystkie niezbędne narzędzia są dostępne od ręki i łatwe w stosowaniu. Mało tego, obecnie mamy szansę kształtować swoje życie przez zdobywanie coraz to nowych kompetencji w znacznie większym stopniu, niż było to możliwe w którymkolwiek wcześniejszym pokoleniu w historii świata. Dlaczego więc nie wykorzystujemy tych możliwości? Czy dlatego, że jeszcze nie nauczyliśmy się wystarczająco, jak się uczyć? Jeśli tak, to nie jest to do końca nasza wina, co nie zmienia faktu, że jest to nasz problem, z którym musimy sobie jakoś radzić. Nasze pierwsze doświadczenia z procesem nauki zwykle mają jedną formę – bierną. Właśnie w ten sposób bowiem przekazuje się zazwyczaj wiadomości w tradycyjnym środowisku szkolnym. Wiadomości były nam przekazywane, my je odbieraliśmy, a później w jakimś momencie je powtarzaliśmy i odtwarzaliśmy. W ramach wielu zajęć oczekiwano od nas, byśmy mniej więcej zapamiętali przekazane wiadomości, a następnie je odklepali bez zrozumienia, co niekoniecznie jest najlepszym sposobem na ich utrwalenie, jeśli mamy korzystać z nich w przyszłości. Szkoła była postrzegana po prostu jako instytucja, przez którą trzeba przejść i dla części z nas szło to w parze z minimalizowaniem związanych z tym wysiłków. Prawdziwa nauka czegokolwiek oraz synteza nie były najważniejsze, dlatego obecnie nie bardzo wiemy, jak osiągnąć te cele. Gdy chcesz się nauczyć czegoś nowego samodzielnie, wówczas być może łapiesz się na tym, że nie masz pojęcia, jak zacząć i że długie lata uczenia się polegającego na odklepywaniu zapamiętanych informacji bez ich zrozumienia w ogóle ci w tym nie pomagają. Trudno jest posługiwać się wiadomościami, które umiemy tylko powtórzyć po kimś, ponieważ nie nauczono nas, jak je wykorzystywać w praktyce, ani nie uzmysłowiono, które są najważniejsze. Mało tego, z całą pewnością nie nauczono nas, jak przetwarzać to, czego się nauczyliśmy, ani jak sobie z tym radzić. Jak robić notatki, jak zarządzać czasem, jak skutecznie się koncentrować, jak wyznaczać priorytety. Wiadomości same w sobie nie mają szczególnej wartości. Poza tym spora część tego, czego się nauczyliśmy w szkole kiedyś, okazuje się obecnie przeterminowana ze względu na postęp techniczny i szeroko rozumiany upływ czasu. Tak naprawdę dla osoby chcącej zmienić warunki, w których funkcjonuje, nie ma innej drogi niż nauka. Jeśli bowiem nie umiesz się uczyć skutecznie, to nigdy nie ruszysz z miejsca, nigdy nie posuniesz się naprzód. Zwłaszcza współcześnie, kiedy samokształcenie jest tak wygodne. Jeżeli nie potrafisz się uczyć efektywnie, to brakuje ci kluczowej umiejętności w kształtowaniu własnego życia. Jako przykład weźmy moją znajomą. Rozwiodła się po 10 latach małżeństwa, w ciągu których nie pracowała ani nie opanowała żadnych umiejętności ważnych obecnie na rynku pracy. Niemniej jednak krok po kroku nauczyła się tworzyć biżuterię i to bez żadnego kursu, ponieważ nie mogła sobie na niego pozwolić. Po 5 latach praktyki otworzyła firmę, w ramach której tworzyła biżuterię na zamówienie i którą nadal prowadzi we własnym domu, kupionym zaledwie 3 lata po uruchomieniu biznesu. Wykorzystała swoje hobby jako punkt wyjścia i zdołała pozyskać zasoby i zmienić bieg swojego życia. Jej rzemiosło bez wątpienia nie poprawiło się w wyniku odklepywania wiadomości bez zrozumienia. Swoistą premią na samym początku jest samodzielność w wyznaczeniu własnej drogi, zamiast zaledwie realizacji cudzego scenariusza. Rozbudzenie woli, przyjęcie odpowiedzialności oraz pełne zaangażowanie – oto niezbędne elementy procesu samokształcenia. Wkrótce się przekonasz, że przekładają się one na poziom satysfakcji, jaką czerpiesz z życia. Zwłaszcza nauka nowej umiejętności może podnieść ogólną postrzeganą wartość twojego życia bez względu na twój wiek, pochodzenie, wychowanie czy pozycję społeczną. Poczucie spełnienia jest nagrodą samą w sobie, lecz możesz przy tym także polepszyć swoje status quo bądź sytuację zawodową, zrealizować ambicje, rozwinąć kompetencje, a nawet otworzyć drzwi do nowych umiejętności, które być może chcesz zdobyć. Czego się uczyć? Ci, którzy chcą się nauczyć nowego zawodu albo opanować nową umiejętność na późniejszych etapach swojego życia, wcale nie znajdują się w sytuacji bez wyjścia. Możliwości zawsze jest mnóstwo, nawet jeśli są one niewidoczne na pierwszy rzut oka. Czasami rozstrzygnięcie, być może po raz pierwszy w życiu, na co tak naprawdę chcesz przeznaczać swój czas, zwłaszcza jeżeli chcesz to robić samodzielnie, z własnej woli, a nie z czyjegoś polecenia czy nakazu, wymaga sporego wysiłku. Jak podjąć decyzję o tym, na czym się koncentrować? Okazuje się, że to pytanie nie zawsze jest aż tak istotne. Czasami pragniemy pogłębić wiedzę albo opanować nową umiejętność, tylko dlatego, że po prostu tego chcemy. Mamy wtedy do czynienia z uczeniem się dla samego uczenia się, które niekoniecznie musi prowadzić do ściśle określonego celu. Dla tych z nas jednak, którzy pragną optymalizować swój czas i przepustowość umysłu... W ramach ćwiczenia pomyśl o wszystkich umiejętnościach, jakie chcesz opanować albo dla przyjemności, albo ze względów zawodowych. Nie zdziw się, jeśli ich liczba okaże się dwucyfrowa. Jestem pewny, że wymienisz z łatwością 10 lub 15 przykładów, a może i więcej. Oczywiście nie będziesz w stanie opanować tych wszystkich umiejętności naraz. Nikt z nas nie dysponuje nieograniczonymi zasobami czasu, więc musimy wybrać tylko kilka, których mamy realne szanse się nauczyć albo które są dla nas najważniejsze. Najpewniej będziesz w stanie zająć się maksymalnie dwiema lub trzema umiejętnościami w czasie pomiędzy tym, czego się uczysz, zarówno z myślą o pracy zawodowej, jak i o czasie wolnym. Na twoją decyzję jednak może wpłynąć kilka czynników. Cel. Jaki jest główny powód, dla którego chcesz opanować daną umiejętność? Czy chodzi o to, aby więcej zarabiać, aby zająć się nowym hobby, aby wzmocnić swój związek miłosny, aby wesprzeć swoje zdrowie fizyczne bądź psychiczne? Określ cel, który jest dla ciebie najważniejszy i ucz się umiejętności, które pomogą ci go osiągnąć. Być może chcesz założyć firmę, ale musisz do tego opanować podstawy księgowości. Być może pożądasz więcej adrenaliny w swoim życiu, więc postanawiasz nauczyć się wspinaczki. Być może planujesz wyjazd za granicę i chcesz się nauczyć języka obcego. Rozumienie tego, jaki najwyższy cel przyświeca wysiłkom, jest naprawdę ważne, ponieważ tylko wówczas wiesz, jaka nagroda cię czeka za ciężką pracę. Podaż i popyt. Dotyczą one umiejętności związanych zwłaszcza z pracą i karierą zawodową, przy czym spośród nich część okazuje się bardziej pożądana na rynku pracy od innych. Istnieją bowiem kompetencje, na które jest duży popyt, ale mała podaż. Na przykład łatwo znaleźć wielu programistów, którzy posługują się językami HTML czy CSS, nawet przez sen, ale znacznie trudniej o takich, którzy rozumieją Ruby on Rails, Python, C-Sharp czy nawet JavaScript, o ile dobrze to wszystko rozumiem jako nieprogramista. Wybierz więc taką umiejętność, która podwyższy twoją wartość na rynku pracy. Jeśli nie zależy ci szczególnie na pieniądzach, to postaw na taką umiejętność, która ma największą wartość dla ciebie z innego względu. Jeśli uwielbiasz kuchnię meksykańską, to naucz się gotować dania meksykańskie. Nie zawracaj sobie głowy natomiast szlifowaniem umiejętności w dziedzinie kuchni francuskiej. Talent. Być może masz wrodzoną predyspozycję, która szczególnie sprzyja wyborowi i kształtowaniu pewnych umiejętności. Wówczas weź pod uwagę ten naturalny talent, a będziesz skuteczniej i szybciej się ich uczyć. Częstą przyczyną frustracji zawodowej okazują się trudności związane z obowiązkami, przy których wykonywaniu nie jesteśmy w stanie wykorzystać żadnej ze swoich szczególnych umiejętności. Każdy człowiek ma jakiś talent, który ułatwia mu pewne zadania w większym stopniu niż innym ludziom. Jaką nową umiejętność będziesz w stanie rozwinąć szybciej, ponieważ opiera się ona na twoich naturalnych predyspozycjach? Prosta prawda jest taka, że czujemy znacznie większą satysfakcję, odnosimy znacznie więcej korzyści i czujemy znacznie większą swobodę, kiedy należymy do 1% najlepszych w danej umiejętności, niż w pierwszych 10% najlepszych. Ponieważ to właśnie osoby z 1% zarabiają najwięcej, pokonują wszelkie trudności na drodze, aby zostać profesjonalistą w wybranej dziedzinie oraz są zawsze poszukiwane na rynku pracy. Naturalne skłonności mogą mieć znaczenie również wtedy, gdy nie jesteś osobą cierpliwą. Tym zagadnieniem zajmiemy się bardziej szczegółowo nieco później, omawiając koncepcję kombinacji umiejętności. Dostępne możliwości. Warto się przyjrzeć swojej bieżącej sytuacji społecznej i zawodowej. W jakim stopniu sprzyja ona opanowywaniu pożądanej przez ciebie umiejętności? Być może twój pracodawca chce ci opłacić kurs doskonalenia umiejętności w zakresie montażu filmowego. Być może któryś z twoich znajomych lub członków twojej rodziny zna specjalistę w dziedzinie ogrodnictwa, który byłby gotów cię poduczyć zawodu. Być może jest wakat na stanowisku, które chociaż nie wiąże się z dużą odpowiedzialnością, to jednak pozwoli ci dobrze zarabiać za jakiś czas, kiedy już nauczysz się wymaganego tam języka programowania. Jakie umiejętności łatwo opanować w twoim bezpośrednim otoczeniu? Pewne umiejętności, które są bardziej skomplikowane czy też trudniejsze, będą wymagały więcej środków, uwagi, czasu lub pieniędzy niż te, które są względnie proste. Warto więc być szczerym i pragmatycznym co do umiejętności, których można się nauczyć łatwiej i taniej, biorąc pod uwagę warunki, w jakich się funkcjonuje w danym okresie. Być może chcesz rzeźbić w lodzie, ale to oznacza, że musisz zainwestować w piłę, co okazuje się wyzwaniem, ponieważ żyjesz w kraju, gdzie przez cały rok temperatura powietrza oscyluje wokół 30 stopni Celsjusza. W takim przypadku może się okazać, że na razie to raczej ceramika czy szerzej pojmowana praca z gliną mieszczą się w twoim budżecie i lepiej wpisują w klimat twojego miejsca zamieszkania. Sytuacja życiowa. Zdobywamy pracę i ją tracimy. Wiążemy się z drugim człowiekiem i rozstajemy. Zawieramy małżeństwa i się rozwodzimy. Chorujemy, przeprowadzamy się, płodzimy dzieci. Nikt z nas nie jest w stanie uniknąć życiowych zmian. Przy czym część z nich wymaga od nas opanowania nowych umiejętności. Być może firma, gdzie pracujesz, postanawia się zmniejszyć, więc musisz się nauczyć kontrolować budżet. Być może zostajesz rodzicem i musisz nauczyć się gotować. Być może zdiagnozowano u ciebie cukrzycę i musisz się nauczyć regularnie ćwiczyć. Przeróżne sytuacje życiowe rodzą pytanie: a co jeśli? I zmuszają cię do przygotowania się na nie. Gdy zostaje na tobie wymuszona poważna zmiana życiowa, wówczas warto ją zaakceptować w jak największym stopniu. Jeśli owa zmiana wymusza na tobie opanowanie nowej umiejętności, to skorzystaj z tej okazji. Nie szarp się z otrzymaną szansą, ani się jej nie opieraj. Postaraj się po prostu zaakceptować sytuację, w jakiej się właśnie znajdujesz. Taka postawa zapewne okaże się ważkim atutem, który pomoże ci zaadaptować się do nowych okoliczności. Etapy procesu uczenia się. Zanim się zanurzymy w tworzeniu planu szybkiej nauki umiejętności, warto zrozumieć, co się stanie, kiedy wyruszysz w drogę ku, cóż, dowolnemu celowi. Ponieważ większa część twojej edukacji prawdopodobnie miała formę, jak już zostało wspomniane, biernej nauki, najpewniej nie masz świadomości tego, jak wiadomości, czy też szerzej wiedza, zakorzeniają się w twojej głowie, gotowe do użycia. Dzięki zrozumieniu tego zjawiska możesz zyskać skuteczny sposób mierzenia postępów, jak również przewidywania, co wydarzy się dalej. W 1970 roku Noel Birch z Gordon Training International opisał 4 etapy procesu uczenia się i rozwoju kompetencji, przez które przechodzi każdy z nas, kiedy opanowuje coś nowego. Aby zilustrować te etapy i upewnić moją mamę, że wszystkie lata mojej nauki gry na pianinie, za które płaciła, na coś się przydały, weźmy jako przykład naukę gry na pianinie. Nieświadoma niekompetencja. Krótko mówiąc, nie wiesz, że czegoś nie wiesz. O nieświadomej niekompetencji mówimy wtedy, gdy po raz pierwszy się stykamy z nową umiejętnością lub z nowymi wiadomościami. Nie mamy pojęcia, co robimy, co powinniśmy wiedzieć, ani jakie są nasze cele. Dlatego popełniamy mnóstwo błędów, nawet nie mając o nich pojęcia. Na etapie nieświadomej niekompetencji, w przypadku nauki gry na pianinie, wiesz tylko, jak wygląda pianino. Możesz też ewentualnie wiedzieć, jak brzmi. Wiesz, że coś się dzieje, kiedy się naciska klawisze. Mniej więcej tyle. Poza tym nie masz pojęcia o nutach, o technikach gry ani o teorii muzyki. Możesz nie wiedzieć nawet, jak długo będziesz się uczyć. No i jeszcze nie umiesz grać, ratujących życie gam. Świadoma niekompetencja. Na następnym etapie procesu uczenia się wiesz, czego nie wiesz, ale jeszcze nie umiesz nic z tym zrobić. Świadoma niekompetencja zaczyna się wtedy, gdy zapoznajesz się stopniowo z pewnymi elementami opanowywanej umiejętności. Wiesz, że musisz się jeszcze dużo nauczyć, ale zarazem wiesz, jak tropić te luki i jak je uzupełniać. Wciąż popełniasz błędy, ale teraz masz tego świadomość. Zatem na etapie świadomej niekompetencji już wiesz co nieco o pianinie. Prawdopodobnie już umiesz czytać nuty i potrafisz względnie swobodnie zagrać niektóre gamy. Znasz też pewne podstawowe oznaczenia muzyczne, takie jak krzyżyk i bemol. Wiesz, czym jest metrum, jak długo należy grać różne nuty oraz być może rozpoznajesz kilka najważniejszych słów, które wskazują, kiedy grać głośniej, a kiedy ciszej, kiedy grać szybciej, a kiedy wolniej. Wciąż jednak uczysz się technik gry. Wciąż grasz powoli nowe utwory. Wciąż nie możesz nawet pomyśleć o zagraniu czegokolwiek bardziej skomplikowanego. Jeszcze nie rozgryzasz Rachmaninowa. Wiesz, czego ci potrzeba, aby to osiągnąć, lecz technicznie nie jesteś w stanie tego zrobić, ponieważ brakuje ci odpowiednich umiejętności. Świadoma kompetencja. Umiesz, co masz umieć i wiesz, na co cię stać. Stopniowo zyskujesz biegłość, ćwiczysz dużo i jesteś w stanie wykonać wybrane elementy nowej umiejętności. Wiesz, co należy wiedzieć, popełniasz coraz mniej błędów. Jednak to, czego się uczysz, jeszcze nie przychodzi ci naturalnie. Wciąż musisz intensywnie pracować, aby nadać nowej umiejętności charakter nawyku. Na etapie świadomej kompetencji prezentujesz już przyzwoity poziom biegłości w grze na pianinie. Ćwiczysz regularnie. Uczysz się coraz bardziej skomplikowanych koncepcji z teorii muzyki. Jesteś w stanie rozpoznać i zagrać trochę utworów ze słuchu, chociaż nadal musisz sprawdzać niektóre sekwencje akordów. Masz przed sobą kolejne poziomy kompetencji. Pamięć mięśni twoich palców nie jest jeszcze rozwinięta na tyle, aby wykonać oszałamiająco szybkie melodie i zagrać pewne utwory. Wciąż przez większość czasu musisz mieć przed sobą nuty. Niemniej jednak masz głęboką świadomość, że zainwestowany przez ciebie wysiłek zaczyna się zwracać. Nieświadoma kompetencja. Wreszcie osiągasz pełną biegłość i potrafisz wykonać opanowaną umiejętność bez konieczności myślenia o tym. Wreszcie jesteś na poziomie zaawansowanym. Dzięki biegłości znasz każdy krok na pamięć i wiesz, jak osiągać zamierzone przez siebie cele, jak płynnie się dostosowywać, kiedy jest to konieczne. Błędy popełniasz rzadko albo nie popełniasz ich wcale. Określenie nieświadoma oznacza, że umiesz coś zrobić właściwie z zamkniętymi oczami. Bardzo rzadko musisz włączać myślenie podczas korzystania z nowo nabytej umiejętności, ponieważ masz ją w pełni opanowaną. Z radością chciałbym cię poinformować, że na tym etapie jesteś wytrawnym pianistą. Lata praktyki przekształciły twoje palce w narzędzia, które się poruszają z niezwykłą prędkością. Potrafisz zagrać prawie wszystko ze słuchu. Partytury potrzebujesz wyłącznie wtedy, gdy zapoznajesz się z niesłyszanym wcześniej utworem. Zapamiętujesz go jednak po kilku przegraniach. Za każdym razem, kiedy grasz na pianinie, prawie się w tym zatracasz. Na tym etapie jesteś ekspertem. Możesz występować w Carnegie Hall. Ludzie się zabijają o to, by móc z tobą współpracować. Otrzymujesz nominację do nagrody Grammy, a po rady dzwoni do ciebie sam Elton John. Umiejętność rozpoznawania kolejnych etapów procesu uczenia się przez nas dowolnej umiejętności jest bardzo cenna. Pomaga bowiem mieć realistyczne oczekiwania co do tego, kiedy i jak się uczymy, oraz pozwala dokładniej określić, co dokładnie mamy zrobić. Dzięki temu możemy określić, w jakim jesteśmy miejscu i czego nam jeszcze brakuje. Naszym celem jest szybkie przejście przez wszystkie cztery etapy. Co najważniejsze, omawiany tu proces może nas ochronić przed rozczarowaniem i nazbyt surową oceną. Gdy wiemy, do czego zmierzamy i rozumiemy, że to, co jest naszym udziałem, jest zupełnie normalne, czujemy się bardziej zmotywowani, aby iść naprzód. Pierwsze etapy procesu uczenia się bywają bolesne i nic w tym niezwykłego. Każdy, kto opanował do perfekcji jakąś umiejętność, zaczynał kiedyś, nie wiedząc nic na jej temat. Jedynym lekarstwem, aby przetrwać te etapy, jest po prostu robić swoje. Proces uczenia się wymaga sporo planowania, przy czym większość ma miejsce jeszcze zanim się dowiemy, co dokładnie chcemy zrobić. Jak to najczęściej bywa z decyzjami, tak i w tym przypadku musimy określić, czego nam potrzeba albo czego chcemy, jak również zwizualizować sobie pożądane rezultaty. Kiedy już przygotujemy się mentalnie, zmotywujemy i postanowimy podjąć wyzwanie, nadejdzie czas, aby określić własne oczekiwania związane z umiejętnością, którą mamy zamiar opanować. W punktach. Czym jest proces uczenia się? Oprócz bólu, dyskomfortu i nerwów, reprezentuje on zdolność do zmiany własnego życia i sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Sęk w tym, że nikt nigdy nie nauczył nas, jak się uczyć, ponieważ nasza edukacja szkolna ma głównie charakter bierny. Niestety umiejętność odklepywania zdobytych wiadomości czy wypełnianie pustych miejsc nie służą nam szczególnie w świecie rzeczywistym. Służyć nam może natomiast znajomość najskuteczniejszych metod opanowywania pożądanych przez nas umiejętności. Ważnym krokiem w procesie uczenia się jest określenie, czego dokładnie chcemy się nauczyć. Mamy bardzo różne pragnienia, lecz cenny czas warto poświęcać tylko na to, co ważne. Co zatem jest ważne? Wszystko, co może przysporzyć nam szczęścia i podnieść naszą wartość na rynku pracy, co z kolei, ponieważ opiera się na naszych mocnych stronach, przynosi nam korzyści, wspiera nas w dążeniu do życiowych celów, pozwala jak najlepiej wykorzystywać nadarzające się okazje albo radzić sobie w różnych sytuacjach. Nie wszystkie umiejętności, zainteresowania czy wiadomości mają taką samą wartość, zwłaszcza w kontekście tego, co może się przyczynić do zmian w twoim życiu. Warto się zapoznać z czterema etapami procesu uczenia się. Gdy znasz i rozumiesz swoje położenie, jesteś w stanie znacznie lepiej zaplanować działania, które należy podjąć. Wspomniane cztery etapy to nieświadoma niekompetencja, nie wiesz, czego nie wiesz, świadoma niekompetencja, wiesz, co robisz źle, świadoma kompetencja, wiesz, czego nie wiesz, ale żeby się tego dowiedzieć, potrzeba jeszcze wysiłku i koncentracji, oraz nieświadoma kompetencja. Jesteś w stanie wykorzystywać nowo zdobytą kompetencję mimochodem. Rozdział drugi. Strategiczny plan. Nawet jeśli zaczynamy opanowywać jakąś umiejętność, prawie nie mając o niej pojęcia, to i tak możemy, a nawet musimy podjąć próbę ogólnego zarysowania w głowie tego, jak będziemy się jej uczyć. Dobry plan prowadzi nas przez kolejne etapy, ale zarazem nie jest na tyle sztywny, byśmy nie mogli od niego odstąpić, jeśli okaże się to konieczne. Oczywiście dobrze skonstruowany plan to nie wszystko, niemniej jednak często decyduje o tym, czy odniesiemy sukces, czy doznamy porażki. W tym rozdziale poznasz kilka strategii oraz otrzymasz pewne wskazówki, jak opracować solidny plan opanowania wybranej przez siebie umiejętności. Dekonstrukcja. Jednym z powodów, dla których część ludzi tak się boi uczyć nowych rzeczy, okazuje się to, że z pewnego dystansu nauka wydaje się ogromnym i zarazem zniechęcającym przedsięwzięciem. Chociaż w pewnym sensie to prawda, to jednak większość czynności, które uważamy za umiejętności, choćby gotowanie, gra na instrumencie, stolarstwo czy nawet pisanie, raczej przypomina zbiór pomniejszych umiejętności, które dopiero łącznie tworzą większą umiejętność. Dlatego też rozwiązaniem problemu, jakim może się okazać nauka nowej umiejętności, jest jej rozłożenie na części, które dają się łatwiej opanować. Dekonstrukcja obszernego zadania na mniejsze kroki, które stanowią umiejętności same w sobie. Słowo dekonstrukcja automatycznie wzbudza we mnie skojarzenia z konstruowaniem, budowaniem domu, co jest w istocie trafną tutaj metaforą. Coś takiego jak umiejętność zbudowania domu tak naprawdę nie istnieje. Za tym określeniem kryją się setki pomniejszych umiejętności związanych m.in. z elektryką, inżynierią, stolarstwem, planowaniem, rysunkami technicznymi, kreatywnymi projektami architektonicznymi, betonowaniem, dekarstwem. Bez dekonstrukcji pracy, której celem jest wybudowanie domu, łatwo o obłęd. Na użytek tej książki dekonstrukcję rozumiem jako wyodrębnienie elementów, zaobserwowanie, czym one są i czemu służą, jak również zrozumienie, w jaki sposób ich funkcje składają się na większy, całościowy proces. Dzięki temu zarówno samodzielny trening, jak i praktyka przestają się wydawać tak groźne, ponieważ możemy się koncentrować na wypracowywaniu poszczególnych pomniejszych umiejętności, jedna po drugiej. Mało tego, nie wszystkie pomniejsze umiejętności są tak samo ważne. Podlegają słynnej, uniwersalnej zasadzie Pareto, znanej również pod nazwą prawo 80-20. Zgodnie z nią 80% skutków dowolnego przedsięwzięcia wynika